Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 13 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Jutro w stolicy Meksyku rozpocznie się 6. Światowe Spotkanie Rodzin. W naszym programie nadamy rozmowę z papieskim legatem na to wydarzenie, kardynałem Tarcisio Bertone. Katarzyna Stokłosa przedstawi zimowy numer kwartalnika Życie Duchowe, a ksiądz Waldemar Turek opowie o pobycie świętego Pawła w Berei. Zapraszamy.
Kardynał Pio Laghi całą swą misję kapłańską spełnił w bezpośredniej służbie Stolicy Apostolskiej, podkreślił papież na pogrzebie emerytowanego prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej. Mszy pogrzebowej w Bazylice Watykańskiej przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Angelo Sodano. W homilii na jej zakończenie Benedykt XVI przypomniał sylwetkę zmarłego purpurata.
Dio ci ha creati per lui.
Bóg stworzył nas dla siebie i w nim znajdujemy szczęście. Gdy żyjemy zgodnie z Jego Słowem, możemy przekształcić w źródło pokoju i radości również próby i cierpienia, które są nieuniknione w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Prośmy Boga, by dał temu naszemu bratu udział w szczęściu wiecznym. Jego przedsmaku mógł zakosztować już na ziemi, w kościelnej jedności oraz w budowaniu więzi pokoju i zgody między narodami, do których został posłany jako papieski przedstawiciel.
Z długiej służby dyplomatycznej zmarłego papież przypomniał między innymi jego misję w Stanach Zjednoczonych. Zwrócił uwagę, że właśnie na jej lata przypadło nawiązanie oficjalnych stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z USA. Arcybiskup Laghi udał się tam jako delegat apostolski w 1980 roku. 4 lata później został pierwszym pronuncjuszem apostolskim w tym kraju.
Jutro w Meksyku rozpocznie się 6. Światowe Spotkanie Rodzin. Ojca Świętego będzie reprezentował kardynał Tarcisio Bertone. Przed odlotem o swojej podróży i głównych problemach Meksyku i Ameryki Łacińskiej rozmawiał z tamtejszymi dziennikarzami.
Rodzina stoi w obliczu licznych zagrożeń również w krajach katolickich takich jak Meksyk. Czym wytłumaczyć te zagrożenia?
C'è un problema che...
Jest to problem, do którego papież odniósł się bezpośrednio w swym przemówieniu w ONZ. W naszych czasach wyolbrzymia się prawa indywidualne. Nadaje się im charakter absolutny, nie licząc się z tym, że mają one oparcie w prawie naturalnym, w naturze człowieka. Przy tej okazji warto może wspomnieć, że Jan Paweł II planował napisać encyklikę o prawie naturalnym jako wspólnym mianowniku dla wszystkich kultur, dającym możliwość dialogu ze wszystkimi kulturami. Prawo naturalne daje mocne oparcie dla praw, bez ukrywania jednak obowiązków. Prawom odpowiadają bowiem obowiązki. Obchodziliśmy 60-lecie Deklaracji Praw Człowieka, ale warto by również pomyśleć o karcie powinności człowieka, a także powinności instytucji religijnych i publicznych. A powracając do pytania, dziś podkreśla się prawa wyłącznie indywidualne, a nie uznaje się praw rodziny jako podstawowej i żywej komórki społeczeństwa, będącej czymś pośrednim między jednostką i państwem. To jest poważny mankament naszych społeczeństw, również społeczeństw najbardziej rozwiniętych. Musimy to zatem uświadamiać również politykom. Okazuje się, że nawet politycy katoliccy nie są politykami katolickimi.
Jesteśmy świadkami poważnego kryzysu ekonomicznego, który uderza przede wszystkim w najuboższych. Jak Stolica Apostolska podchodzi do tego problemu?
Sytuacja światowej gospodarki jest na pewno bardzo poważna. Odczuwają to przede wszystkim rodziny i kraje najuboższe. Kościół jest tym bardzo zaniepokojony. Papież wielokrotnie apelował w tej sprawie. Również w Boże Narodzenie mówił o wstrzemięźliwości i solidarności, do których zobowiązani są wszyscy. Chodzi o to, by całej odpowiedzialności za wyjście z tego kryzysu nie spychać jedynie na władze polityczne, ekonomiczne, finansowe, na prezesów banków centralnych. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni, każdy z osobna, za tę konkretną wstrzemięźliwość i solidarność. Sam papież wypowie się jeszcze na ten temat w encyklice społecznej, którą już kończy i którą opublikuje na pewno w pierwszej połowie tego roku.
Jak ocenia ksiądz kardynał aktualne relacje między Meksykiem i Stolicą Apostolską?
Myślę, że są dobre, nawet bardzo dobre. Oczywiście pojawiają się pewne problemy, kiedy Parlament Narodowy przyjmuje prawa, które są niezgodne z antropologiczną wizją Kościoła, z podstawowymi zasadami, których Kościół jest rzecznikiem. A zatem dochodzi niekiedy do konfrontacji i to poważnych. Istnieje przecież wolność słowa i wolność religijna, która zobowiązuje Kościół, jego pasterzy do bycia sumieniem krytycznym w niektórych sytuacjach, chwilach przełomowych. Myśli się, że prawo powinno odzwierciedlać przemiany zachodzące w społeczeństwie, jego obyczaje. Ja to rozumiem. Ale prawodawstwo i państwo muszą być zawsze czynnikiem wychowawczym. Prawodawstwo, które odstępuje od niektórych podstawowych zasad, przyczynia się w sposób konkretny do demoralizacji narodu, a zwłaszcza młodych. Bo sugeruje się ludziom, że dobre jest to, na co prawo zezwala. Trzeba zatem myśleć, jaki obraz świata, jakie społeczeństwo kształtuje się tym czy innym prawem. Kościół przypomina, że trzeba się nad tym dobrze zastanowić.
W Ameryce żyje tak wielu katolików, ponad połowa wszystkich katolików na świecie, a przy tym to właśnie Ameryka zmaga się z wielkim problemem sekt. Jak tamtejszy Kościół reaguje na to wyzwanie?
Trzeba tu powiedzieć, że sekty pochodzą zazwyczaj z Ameryki Północnej. I w tej kwestii mam dwa spostrzeżenia, które są może dość surowe, ale trzeba o tym powiedzieć. Po pierwsze, sekty mają pieniądze i tymi pieniędzmi kupują sobie niestety sumienia. Po drugie, są głosicielami łatwych rozwiązań. Sekty nie są ewangeliczne. Bo kościoły i wspólnoty chrześcijańskie, głęboko zakorzenione w Słowie Bożym, charakteryzują się inną postawą i umiejętnością podjęcia dialogu. Sekty natomiast są bardzo agresywne i na wszystko mają łatwe recepty. Dlaczego tak wielu katolików daje się zwieść sektom? Często właśnie ze względu na swoje ubóstwo i na konkretne potrzeby materialne. Niekiedy przyczyną jest też ich ignorancja. Trzeba zatem odzyskać straty nową katechezą, bardziej skuteczną. Wielka misja kontynentalna, którą zainicjowano w Aparecidzie, ma na celu nie tylko umocnienie wiary w tych, którzy trwają w Kościele, ale również odzyskanie tych katolików, którzy zostali wciągnięci do sekt.
Mówił sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone, legat Ojca Świętego na 6. Światowe Spotkanie Rodzin w Meksyku. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Zimowy numer kwartalnika Życie Duchowe zatytułowany jest Zmęczeni i wypaleni, co dalej? Ojciec Stanisław Morgala, wprowadzając w temat numeru, zauważa, że wypalenie staje się dziś elementem samoświadomości współczesnego człowieka. I choć w literaturze psychologicznej mówi się przede wszystkim o wypaleniu na gruncie zawodowym, rodzinnym i społecznym, stan ten wpływa także na życie duchowe człowieka. Próbą odpowiedzi na pytanie, jak wypaleniu i zmęczeniu się przeciwstawić, są publikowane w numerze artykuły. Między innymi ojca Tomasza Kota zatytułowany O zmęczeniu, które chroni człowieczeństwo. Autor zauważa w nim także pozytywny aspekt zmęczenia. Może ono bowiem prowadzić do pragnienia życia, którego w nas nie ma. Wówczas człowiek staje się szczególnie wrażliwy na zaproszenie Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Antidotum na współczesne wypalenie może stać się także tradycja ojców pustyni. W ascetycznych praktykach dużą wagę przykładali oni do milczenia, wewnętrznego pokoju, skupienia i odpoczynku. Prowadziło to bowiem do stanu serdecznej więzi z Bogiem. O tym, w jaki sposób ojcowie pustyni starali się ów stan osiągnąć, pisze ksiądz Józef Naumowicz, ukazując na przykładzie m.in. Arseniusza, Doroteusza z Gazy i Jana Klimaka, na czym polega odpocznienie w Bogu ojców pustyni. W numerze polecamy także artykuł ojca Józefa Augustyna o duchowej oschłości matki Teresy z Kalkuty, refleksję księdza Alfonsa Skowronka na temat duchowego stresu oraz tekst ojca Jacka Prusaka pod tytułem Problemy emocjonalne osób duchownych. W duchowości ćwiczeń publikujemy artykuł ojca Krzysztofa Dyrka o pokusach i skrupułach według świętego Ignacego Loyoli, a w dziale Modlitwa i życie między innymi wprowadzenie w lekturę biblijną księdza Ryszarda Kępiaka na temat Ewangelii świętego Marka. W misyjnych drogach Kościoła zamieszczamy świadectwo ojca Tadeusza Gieńca, polskiego misjonarza, który od ponad 20 lat zaangażowany jest w przygotowywanie i prowadzenie misji ludowych w Boliwii. Zachęcamy także do lektury rozmów duchowych, szczególnie wywiadu z Ryszardem Kaczorowskim, ostatnim prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, które opisuje m.in. aresztowanie go przez NKWD latem 1940 roku, pobyt w sowieckim więzieniu, proces wroga Związku Radzieckiego oraz 100 dni w oczekiwaniu na wykonanie wyroku śmierci. W numerze ponadto świadectwa, felietony w dziale Słowo, Obraz, Czyn oraz recenzje interesujących książek.
Śladami apostoła narodów.
Pobyt w Berei.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Geograficzna nazwa Berea pewnie niewiele mówi przeciętnemu chrześcijaninowi. Pojawia się na kartach Pisma Świętego bodajże tylko w kontekście drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła. To macedońskie miasto zawdzięcza swą nazwę, która etymologicznie oznacza miejsce wielu wód, licznym źródłom znajdującym się w tym regionie. Leżące trochę na uboczu, z dala od ważnych szlaków handlowych, mogło zapewnić Pawłowi i jego towarzyszom schronienie na czas niepokojów w Tesalonice. Być może apostoł miał nadzieję, że przeczeka niebezpieczną sytuację, jaka wytworzyła się w tym mieście, i powróci doń przy najbliższej, nadarzającej się okazji. W Berei musiało być sporo Żydów, skoro posiadali oni własną synagogę. Paweł szybko zapomniał, przynajmniej w jakiejś mierze, o cierpieniu, jakiego doznał w Tesalonice, i zaczął gorliwie głosić Chrystusa, zaczynając również tym razem właśnie od synagogi. Ku swemu zaskoczeniu spotkał się tutaj z wyjątkową otwartością ze strony zarówno wspólnoty żydowskiej, jak też później wcale niemałej liczby pogan. Posłuchajmy krótkiego opisu z Dziejów Apostolskich. Żydzi z Berei byli szlachetniejsi od Tesaloniczan. Przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy istotnie tak jest. Wielu też z nich uwierzyło, a także wiele wpływowych Greczynek i niemało mężczyzn. Możemy sobie wyobrazić wewnętrzną radość Pawła, wynikającą z licznych nawróceń Żydów i pogan, zmiany stylu ich postępowania, przyjęcia przez wielu nowej drogi życia, którą apostoł z taką gorliwością głosił i co do której był coraz głębiej przekonany, że tylko ona może dać człowiekowi prawdziwe szczęście. Wrażenie nauczania Pawłowego było w Berei tak silne, że już nie tylko w dzień sobotni, ale codziennie badano wspólnie Pismo Święte, a Żydzi skrupulatnie, ale bez uprzedzeń, sprawdzali argumentację Pawła. Pewnie nie bez znaczenia było ich usposobienie, szczerość i otwartość na wewnętrzny głos Boga. Nie bez powodu Łukasz stwierdza, że byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, a jeden ze współczesnych biblistów wyjaśnia, że mieszkańcy Berei okazali Pawłowi po prostu trochę więcej serca niż Tesaloniczanie. Tak, w sprawach wiary nie ma reguł. Niekiedy trzeba wielkiego, trwającego wiele lat wysiłku, a innym razem wystarczy trochę otwartości na Bożą łaskę i zwykłej dobroci. Pobyt Pawła w Berei trwał już być może kilka tygodni. Liczba nawróconych z obydwu środowisk, zarówno żydowskiego, jak i pogańskiego, ciągle wzrastała. Co więcej, można przypuszczać, że powstawały już pierwsze, mające zawsze duże znaczenie, formy organizacyjne nowej wspólnoty. Radość Pawła nie trwała jednak zbyt długo. Jego działalność w Berei i odnoszone sukcesy duszpasterskie nie mogły, rzecz jasna, pozostać niezauważone w okolicy. Wieść o nich doszła też do Tesaloniki. Między dwoma miastami było tylko 30 kilometrów odległości. Paweł doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jego nauczanie zatacza coraz szersze kręgi, z czego mógł się jedynie cieszyć i być dumnym. Nie spodziewał się jednak, że spowoduje to ponowną akcję ze strony Żydów zamieszkujących Tesalonikę. Ci, dowiedziawszy się o wszystkim, co zaszło w Berei, postanowili działać niezwłocznie. Przysłali do Berei wypróbowanych już w Tesalonice wichrzycieli, aby wywołać rozruchy i oskarżyć o nie apostołów. Metoda była już znana Pawłowi i jego towarzyszom, a konsekwencje zagrażały młodej gminie chrześcijańskiej. Dla uniknięcia zatem niebezpieczeństw postanowiono, aby Paweł opuścił Macedonię. Odprowadzono go do portu, skąd udał się do Aten. W Berei pozostali jeszcze przez jakiś czas Sylas i Tymoteusz. W dosyć długiej drodze do Aten Paweł miał możliwość dokonać bilansu zakończonej właśnie części drugiej podróży misyjnej. Z jednej strony miał powody do głębokiej radości, ponieważ krótki pobyt w Macedonii był z punktu widzenia ewangelizacji dużym sukcesem. Założone tam wspólnoty chrześcijańskie dodawały mu niewątpliwie odwagi do dalszej pracy i stanowiły powód do wdzięczności wobec Chrystusa. Z drugiej jednak strony nieustannie towarzyszyła mu świadomość, że każde miasto macedońskie musiał opuścić w połowie pracy, głównie z racji na niesłychanie mocną opozycję ze strony swoich braci Żydów, co nie wróżyło nic dobrego na przyszłość. W takim stanie chwile radości łatwo przeplatają się z momentami smutku i zniechęcenia. Świadomość odpowiedzialności za dzieło głoszenia Ewangelii, wspomnienie cierpień i porażek, lęk co do przyszłości, łatwo dostrzec w słowach, które kiedyś skieruje do Koryntian. Nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. Słabość, bojaźń i wielkie drżenie. Jakże jest nam bliski ten Paweł opuszczający Macedonię. Z punktu widzenia ludzkiego zrobił wszystko, na co pozwalały mu jego możliwości i miał prawo spodziewać się większych owoców, ludzkiej życzliwości i wdzięczności, a tymczasem ledwie uszedł z życiem. Zmartwychwstały, którego głosił, wydawał mu się w czasie tej podróży do Grecji do prawdy tajemniczej. Ale apostoł nie miał wątpliwości co do słuszności obranej drogi. Może trzeba będzie, medytował, jedynie zmienić trochę metody działalności, a przede wszystkim jeszcze bardziej ufać Panu, bo to przecież nie na pięknych słowach, ani na ludzkiej mądrości opiera się nasza wiara, lecz na mocy Bożej.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.